jest podcast Muzeum Okręgowego w Lesznie.
Tematem dzisiejszego odcinka jest piśmienniczy dorobek Jana Johnstona i jego europejskie konteksty. Rok 2023 ogłoszony został w Lesznie rokiem Jana Johnstona. W związku z tym Muzeum Okręgowe w Lesznie przygotowało szereg ciekawych inicjatyw. Między innymi realizujemy duży program edukacyjny Encyklopedia Jana Johnstona. Mamy nadzieję, że niniejszy podcast przekaże wiele ciekawych informacji o bohaterze XVII-wiecznego Leszna. Przy mikrofonie Kamila Szymańska. Jan Johnston to postać nietypowa i wyjątkowa w dziejach nauki polskiej doby baroku, oddająca skomplikowaną historię XVII-wiecznej Europy, Polski i Leszna. By w pełni zrozumieć jego biografię, podejmowane życiowe decyzje i wreszcie jego naukowe dziedzictwo, warto rozpatrywać je z europejskiej perspektywy. Johnston wywodził się ze szkockiej rodziny szlacheckiej Johnston of Craigieburn lub Craigieburn, zamieszkującej dolinę rzeki Annan. Historia jego rodu sięga pierwszej połowy XIII wieku. W 1596 roku ojciec Jana wraz z dwoma braćmi opuścił ojczyznę i osiadł w wielkopolskich Szamotułach. Rodowy herb Johnstonów widnieje m.in. na portrecie naszego przyrodnika. Używając toponimu Scotopolonus, Johnston odwoływał się zatem do etnicznego pochodzenia ze strony ojca i miejsca urodzenia. Jego matka była bowiem Niemką. Nie nadinterpretowując znaczenia toponimu, mając na względzie życiowe wybory i stosunek do Rzeczpospolitej, można założyć, że oddawał on również stosunek do kraju urodzenia. Przyjrzyjmy się na początek epoce, w jakiej przyszedł w 1603 roku na świat Jan Johnston. XVII wiek to czas dramatycznych napięć w całej Europie. Próżno szukać kraju, który ostałby się bez cienia dramatu wojen, klęsk elementarnych w postaci epidemii czy katastrof. Nie bez powodu nazywany jest przecież małą epoką lodowcową. To czas wojny 30-letniej, głodu i okrucieństwa, ale także Rembrandta, Galileusza, Kartezjusza, Spinozy, baroku rozkwitającego w malarstwie, rzeźbie i architekturze. Jednocześnie to stulecie, w którym dokonała się rewolucja naukowa, która objawiła się całą serią wynalazków i odkryć, które pozwalały badać otaczającą rzeczywistość w skali mikro i makro oraz realizować techniczne udoskonalenia wpływające w konsekwencji na codzienne życie. To czas konstruktorów i budowniczych, dalekomorskich podróży, podczas których eksplorowano odległe lądy i morza, czas wykonywania sekcji zwłok i odkryć w kosmicznej przestrzeni. Przełom w nauce przejawiał się również krytycznym podejściem do objawionych prawd, gdy poznanie świata rozumiano jako poddawanie jego natury obserwacji, eksperymentowi i dyskusji. Na piedestał wkraczały nauki przyrodnicze, których poziom miał stanowić odtąd o hierarchii uniwersytetów. Nowością były czasopisma naukowe, stopniowo zastępujące korespondencję, dotąd główny kanał komunikacyjny pomiędzy uczonymi. Książki naukowe dzięki rozwojowi sztuki typograficznej zyskiwały dodatkowy walor, jakim były coraz bardziej precyzyjne ilustracje. W tych cywilizacyjnych przemianach prym wiodły zwłaszcza ośrodki naukowe w zamożnej Holandii. Na tym tle interesująco jawi się geografia naukowego życia w ówczesnej Rzeczpospolitej. Polska XVII wieku to wielki kraj targany wyniszczającymi wojnami i popadający w anachronizm ekonomiczny. Rzeczpospolita szlachecka wkraczała w fazę samozadowolenia elit, nie potrafiących przenieść na rodzimy grunt dokonujących się gdzie indziej zmian cywilizacyjnych i politycznych. Konsekwencją tego stanu był upadek nauki, niedocenianie potencjału mieszczaństwa, a po potopie szwedzkim również narastająca ksenofobia i nietolerancja religijna. Brak zrozumienia szlachty dla nowoczesnych metod nauczania i trwanie przy przestarzałych metodach powodowały, że Polska nie kształciła w licznych dziedzinach nauki i wytwórczości i skazana była w dalszej perspektywie na import zagranicznych specjalistów. Rozkład ośrodków naukowych w XVII-wiecznej Polsce pokrywa się zasadniczo z mapą wyznań. Protestanckie miasta ze swymi akademiami, gimnazjami, bibliotekami, tak jak Gdańsk, Toruń, Elbląg, a także Leszno i Krótkoraków, to centra nowoczesnej myśli naukowej, gdzie kładziono nacisk na nauczanie rzeczy, nie słów, jak oczekiwania wobec szkoły określał Jan Amos Komeński. Sukces Leszna pierwszej połowy XVII wieku wynikał z kilku przyczyn. Najważniejszą był mecenat leszczyńskich, właścicieli miasta, którzy sami doskonale wykształceni dbali o poziom nauczania w leszczyńskich szkołach, obdarowując je przywilejami, fundując zagraniczne stypendia i wspierając obiecujących uczniów, ale też tworząc dogodne warunki do rozwoju. Chłodny stosunek do religii, ocierający się o indyferentyzm w przypadku Bogusława I, pozwalał przekraczać stanowe granice i wspierać ambitnych przedstawicieli mieszczaństwa. Dzięki takiej postawie Leszno ze zmodernizowanym programem nauczania, zasobnymi bibliotekami, wysyłanymi na zagraniczne uczelnie młodymi chłopcami i dwoma prywatnymi drukarniami należało do liczących się ośrodków XVII-wiecznej Polski. Z Lesznem tej doby związani byli m.in. Jan Amos Komeński, twórca nowoczesnej pedagogiki, historyk reformacji Andrzej Węgierski, barokowy poeta Andreas Gryfius, Johann Hermann, do którego wierszy muzykę pisał sam Jan Sebastian Bach, czy grono medyków, którzy zwieńczyli swe naukowe zainteresowania wydaniem 100 lat później, w 1750 roku, pierwszego na ziemiach polskich medycznego czasopisma naukowego. Leszczyńska młodzież mieszczańska studiowała w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Odbywała zwyczajowe grand tour po całej Europie, docierając na południe Italii i do Portugalii. Już w latach 30. XVII wieku parafia luterańska urządziła szkołę dla dziewczynek, na której funkcjonowanie przywilej wydał Rafał Leszczyński. Istniała także sieć prywatnych szkół. Leszno poszczycić się może również Anną Memoratą, łacińską poetką. Do tak ukształtowanego miasta trafił w 1625 roku Jan Johnston, mający za sobą lata nauki w wyjątkowych placówkach edukacyjnych, które nie pozostały obojętne dla ukształtowania naukowej postawy młodego, ambitnego człowieka. Wszystkie szkoły, z których oferty Johnston korzystał, były instytucjami uczącymi na nowoczesnych podstawach. Od szkoły braci czeskich w Ostrorogu, poprzez Szenajchianum w Bytomiu Odrzańskim na Śląsku, Akademickie Gimnazjum w Toruniu i Uniwersytet w szkockim St. Andrews. Zdobytą wiedzę ugruntowywał i poszerzał podczas dwóch podróży zagranicznych, które odbył w charakterze prywatnego nauczyciela młodych szlachciców, najpierw rodzeństwa Zawadzkich, później m.in. Bogusława Leszczyńskiego. Najważniejsza dla jego naukowej kariery była podróż, która trwała od lutego 1632 do marca 1636 roku, którą odbył z Bogusławem Leszczyńskim. U jej początku Johnston był 28-letnim młodym mężczyzną, Bogusław miał lat 19. Podczas tej wyprawy podróżnicy zwiedzili wiele miast, m.in. Franeker, Leyde, Dordrecht, Harderwijk, Londyn, Oxford, Bristol, Canterbury, Ostende, Brukselę, Antwerpię, Paryż, Saumur, Toulouse, Montpellier, Lyon, Turyn, Rzym, Neapol, Bolonię, Ferrare, Wenecję i Padwę. Johnston, nie zaniedbując obowiązków nauczyciela, opiekuna, przewodnika i organizatora całej podróży, równocześnie pracował naukowo, pisał książki, odbywał studia medyczne, zwieńczone tytułem doktora. To ostatnie wydarzenie miało miejsce 15 kwietnia 1634 roku na Uniwersytecie w Leydzie. Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy pod tytułem De Febribus, czyli o gorączkach, którą zadedykował swym mecenasom, Rafałowi i Andrzejowi Leszczyńskim. Nauczyciel i jego uczniowie musieli tworzyć wyjątkowo dopasowany zespół. Badacze dotąd nie interesowali się cechami osobowościowymi Johnstona. Podkreśla się jedynie jego wyjątkową pracowitość. A przecież, będąc zatrudnionym jako opiekun i nauczyciel młodzieży, osiągnął tak wiele. Nie tylko przez lata kierował ich edukacją i wychowaniem, ale także organizował podróż, studiował i uzyskał doktorat, a także wydał dwie książki. Wskazuje to na wyjątkowe cechy charakteru uczonego, sprawiające, że zaskarbił sobie szacunek szlacheckich podopiecznych, co z uwagi na różnice stanowe nie zawsze było łatwe. W 1632 roku ukazał się w Amsterdamie podręcznik autorstwa Johnstona Taumatografia Naturalis, zadedykowany uczniowi Bogusławowi Leszczyńskiemu. To encyklopedia opisująca świat z perspektywy zjawisk i tworów przyrody, od kosmosu po człowieka. Kolejno omówił w niej niebo, ziemię, meteory, kopaliny, faunę, anatomię i fizjologię człowieka. Budowę wszechświata przedstawił zgodnie z obowiązującą wówczas teorią geocentryczną, podkreślając jednak osiągnięcia Mikołaja Kopernika. Jako jeden z pierwszych w Polsce przedstawił na kartach tej książki poprawną interpretację znalezisk archeologicznych. Był to też pierwszy przystępny zbiór wiadomości o świecie przyrody nieożywionej z trafną klasyfikacją minerałów, chwaloną przez samego Karola Linneusza. Pracę nad tym podręcznikiem rozpoczął Johnston jeszcze w Lesznie w 1625 roku z myślą o młodzieży pozbawionej książek, które w atrakcyjny sposób pokazywałyby otaczający świat. Pisał o tym do mieszkającego w Londynie zaprzyjaźnionego uczonego Samuela Hartliba. Cytat. Lecz ci dobrzy mężowie, nieświadomi moich zamiarów, oceniają to pisemko z punktu widzenia koncepcji swoich własnych książek. Swe intencje wyraziłem w pierwszym liście, dedykacyjnym. Do uczonych nie piszę, ponieważ dostrzegłem w szkołach najwyższą pogardę dla historii naturalnej, chciałem ją podać w przyjemny sposób i pobudzić smak młodzieży, aby nauczyła się troszczyć o nią. Koniec cytatu. Nad dziełem pracował całe życie, ulepszając je i poprawiając, czego efektem były kolejne wydania taumatografii. Druga praca, wydana w 1632 roku, to traktat filozoficzny Naturae Constantia, w którym młody przyrodnik przeciwstawiał się katastroficznym przekonaniom wieszczącym zagładę świata, głoszonym w XVII wieku przez milenarystów. Ukazał w niej swoją wizję filozofii i przyrody, ukształtowaną pod wpływem nauki Francisa Bacona. Według Johnstona człowiek jest częścią kosmosu, w którym panuje ład i harmonia, a świat nie ulega zniszczeniu. Dla uzyskania swej tezy wytoczył silne argumenty tak z kart Biblii i dzieł naukowych, jak i obserwacji otaczającego go świata. W erudycyjnym wykładzie dokonał przeglądu wynalazków i odkryć w fizyce, anatomii, matematyce, geografii, sztuce oraz obyczajach. Jego argumentacja polegała na konfrontowaniu różnych poglądów i powoływaniu się na świadectwa przeszłości i dane wynikające z obserwacji współczesności. W tym kontekście dowodem, jaki przytaczał, był postęp cywilizacyjny oparty na rozwoju nauki. Wywody Johnstona zgodne były z ówczesnym stanem wiedzy o środowisku. Mówiąc o stałości i równowadze, nadawał temu poglądowi wyraz matematyczny, typowy dla nowego wyobrażenia racjonalnego świata i samej nauki. Uważa się, że idea stałości w naturze, wyrażona przez naszego badacza, została przyjęta później przez Barucha Spinozę do jego systemu opartego na istnieniu nieskończonej substancji bytu. Kolejne wydanie książki miało miejsce w 1634 roku, a angielska edycja w 1657. Będąc w podróży ze swymi uczniami, obok pracy dydaktycznej, naukowej, pisania książek i nadzorowania ich druku, zwiedzał zabytki, przybytki nauki, odwiedzał uczonych. Nie traktował tych wizyt w kategoriach atrakcji czy obowiązkowych punktów edukacji młodych paniczów, z których musiał zdać relacje swemu pracodawcy, ale czerpał z nich wiedzę, a nawiązane liczne kontakty pielęgnował przez lata. W ten sposób poznał osobiście wyjątkowe osobistości swych czasów, by wymienić lekarza i filozofa Roberta Fluda, filozofa Tommaso Campanelle, matematyka Adriana Metiusa, botanika Adolfa Vorstiusa, historyka Gerarda Voziusa, konstruktora urządzeń optycznych Corneliusa Drebela, a także teologów Karla Drelincourta, André Rivetta, Wilhelma Eimsa, Johanna Hottingera, Franciscusa Gomarusa, a także rektora Uniwersytetu we Franeker Jana Makowskiego. Znał osobiście lub korespondował z wieloma śląskimi uczonymi, humanistami i lekarzami, rektorami gimnazjów i poetami. Pozostawał w kręgu mecenatu śląskich książąt i możnowładców, w tym szenajchów z Siedliska, fundatorów gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim, blisko związanych z Jednotą Braci Czeskich w Lesznie. Po spotkaniu z Campanellą pisał, cytat, rozmawiałem z Campanellą, starcem jest kąśliwym, ale genialnym. Koniec cytatu. Doskonałym źródłem wiadomości o jego relacjach z europejskimi uczonymi są opublikowane w 2000 roku listy do Samuela Hartliba. Przedstawiają naszego badacza jako partnera w naukowym dyskursie, wymieniającego się przemyśleniami, opowiadającego o nowościach wydawniczych i rozszerzającego sieć naukowych kontaktów. Europejski rozmach cechował również warsztat pracy Johnstona. Zachowany w zbiorach wrocławskich katalog jego domowej biblioteki ukazuje naszego badacza jako wyśmienitego erudytę, który miał dostęp do aktualnej literatury naukowej ukazującej się w Europie. Był w stałym kontakcie z wydawcami i księgarzami, od których otrzymywał katalogi. O zakup nowości prosił kolegów uczonych, a dla przyspieszenia dostawy pożądanych ksiąg korzystał z usług leszczyńskich kupców. Bliskie relacje łączyły uczonego także z najlepszymi oficynami drukarskimi XVII-wiecznej Europy. Drukarstwo nie było zwykłym rzemiosłem. Parali się nim ludzie wykształceni, pełniący niejednokrotnie rolę wydawców dzieł naukowych. Johnston doceniał doniosłość tego wynalazku i jego rolę w upowszechnianiu wiedzy. Drobne podręczniki oddawał do druku w leszczyńskich drukarniach, natomiast swe najważniejsze dzieła powierzał fachowcom w Amsterdamie, Lejdzie, Frankfurcie nad Menem, Lipsku i Jenie. Korzystał także z pośrednictwa wrocławskiego księgarza nakładcy Wajta Troszela. Wiemy, że osobiście nadzorował proces druku. Docenienie roli sztuki typograficznej zapewniło ją stanowi nie tylko szeroki odbiór jego dzieł w całej Europie, ale także najwyższą jakość wydania dwóch wielkich encyklopedii przyrodniczych – historii naturalnej i dendrografii, wydanych z doskonałymi ilustracjami wykonanymi przez Mateusza Meriana starszego do encyklopedii drzew i skompletowanymi przez Johnstona i przeniesionymi przez Meriana na nowe płyty w przypadku dzieła o faunie. Dzięki tym bliskim relacjom ze sztycharzami i drukarzami dysponujemy dziś wizerunkami uczonego. Zadbał bowiem o powstanie swoich miedziorytowych podobizn wykonanych w dwóch różnych momentach jego życia. Powszechną europejską sławę zapewniła Johnstonowi wydana w latach 1650-1653 Historia naturalna. To najwybitniejsze dzieło przyrodnicze leszczyńskiego medyka. Trzecia wielka encyklopedia fauny po dziełach Konrada Gessnera i Ulyssesa Androvaldiego. Licząca ponad 1500 stron, ponad 300 tablic z około 3000 miedziorytów skompletowanych przez Johnstona. W 7 księgach o ptakach, bezkrwistych wodnych, o rybach i baleniach, o czworonożnych, o owadach, wężach i smokach opisał w przejrzysty sposób cały znany ówczesny świat fauny, a nawet więcej, bo w jakiś sposób urzeczywistnił fantastyczne baśniowe stworzenia. Mimo łatwych do wykazania dziś błędów, praca ta zasługuje na szacunek. Nie była to bowiem tylko bogato ilustrowana kompilacyjna encyklopedia, bo zastosował w niej Johnston interesujące rozwiązania. Na przykład klasyfikację opartą według kryteriów ekologicznych. Zamieścił też spostrzeżenia i uwagi znanemu z autopsji oraz wskazał zastosowania medyczne surowców pozyskiwane od opisywanych zwierząt. Do końca XVIII wieku encyklopedia ta cieszyła się wielką popularnością za sprawą przejrzystości i zwięzłości wykładu, atrakcyjności i wybitnych walorów dydaktycznych. Warto dodać, że w wyczerpujący sposób uwzględniła opis fauny Ameryki, kontynentu odkrytego niewiele ponad 50 lat wcześniej. Doczekała się także przekładów na języki holenderski, angielski i francuski, a całościowe edycje miały miejsce trzykrotnie w XVIII wieku. W drugiej wielkiej encyklopedii ilustrowanej, Dendrografii, na 528 stronach opisał około 2000 gatunków roślin drzewiastych. Uszeregował je w 10 grupach, wzbogacając o 137 tablic z ponad 1800 rysunkami omawianych drzew i ich owoców. Dzieło to, oparte na pracach współczesnych autorów, wyrażało praktyczne podejście autora do swej pracy, bowiem do wszystkich opisów dodał Johnston zastosowania medyczne roślin. Książka ta przyczyniła się także do popularyzacji dwóch innych prac z zakresu flory. Dołączył Johnston do dendrografii wydane wcześniej prace Michała Bojma Flora Sinensis oraz prace jezuity Giovanniego Battisti Ferrariego. Dzięki ich przedrukom w dendrografii weszły one, wraz z ich autorami, do szerszego obiegu naukowego. Medyczny aspekt publikacji docenili akademicy z Heidelbergu i Lipska, proponując Johnstonowi w 1663 roku katedry medycyny. Oferta ta spotkała się z odmową. Po powrocie do Leszna 15 listopada 1636 roku dotychczasowy uczeń Johnstona Bogusław, teraz dziedzic z Leszna, mianował go nadwornym medykiem i lekarzem miejskim. Johnston włączył się aktywnie w życie miejskiej społeczności. Prowadził praktykę lekarską, nadzorował aptekarzy, był członkiem scholarchatu gimnazjum oraz członkiem parafii. Jako delegat miasta wziął udział w wyjątkowym wydarzeniu, jakim były obrady kolokwium charitativum w 1645 roku, zorganizowane w Toruniu pod auspicjami króla Władysława IV. Było to spotkanie reprezentantów wyznań chrześcijańskich w Polsce, mające na celu wypracowanie pokojowego współdziałania. W dobie rozdzierającej Europę wojny 30-letniej przedsięwzięcie to należy uznać za epokowe. Oprócz tych wszystkich pozamedycznych aktywności, przede wszystkim jednak pracował naukowo i pisał. Z tego okresu pochodzą najważniejsze dokonania Johnstona. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy oraz kompendia z zakresu zoologii i botaniki. Podręcznik Idea Universae Medicinae, wydany w Amsterdamie w 1644 roku, napisany został jako rekompensata za odrzuconą ofertę objęcia katedry medycyny na Uniwersytecie we Frankfurcie, zaproponowaną Johnstonowi po wydaniu przezeń rozprawy poświęconej teriakowi, specyfikowi stosowanemu przeciw epidemiom wytwarzanemu od starożytności. Podręcznik Idea Universia Medicine przedstawiał całokształt wiedzy niezbędnej lekarzowi. Wskazał w nim Johnston wiele cennych porad z zakresu medycyny, ale też higieny, terapii oraz etyki lekarskiej. Jako pierwszy podał w nim konsekwentny opis choroby. Dziełem tym posługiwali się m.in. Johannes Michael, profesor medycyny w Lipsku, a komentarze do niego opublikowali liczni uczeni. Podręcznik cieszył się niezwykłą popularnością. Jeszcze w 1721 roku funkcjonował w spisie obowiązkowych lektur na niemieckich uczelniach medycznych. Idea Universia Medicine ukazała się w wielu wydaniach, także w poszerzonej przez autora wersji pod tytułem Syntagma Universia Medicine Practice z aktualnym wizerunkiem uczonego. Był Johnston również znawcą antyku, czego dowiódł m.in. w dwóch ważnych pracach De Festis Hebreorum et Grecorum Schediasma i Naturae Constantia. Choć obydwie publikacje różnią się od siebie znacząco, to ukazują rozległość wiedzy w zakresie religii starożytnych i osiągnięć antyku. Są dziełami erudycyjnymi, w których Johnston zaprezentował wyniki wykonanej gigantycznej pracy popartej znajomością dorobku literatury antycznej. Obydwa dzieła przekazują XVII-wieczną wiedzę o antyku, widzianą, zgodnie z duchem ówczesnych czasów, z perspektywy nauki Kościoła. Pierwsze z nich w encyklopedycznym układzie przedstawia świat bogów i świąt, rytuałów i spuścizny literackiej, kreśląc niemal kompletny obraz życia duchowego starożytności i jego wpływ na ludzką codzienność i kształt cywilizacji europejskiej. Druga rozprawa jest hołdem wobec osiągnięć starożytności. Wiedzę o tym świecie przekazał też Johnston w formie popularnej w podręcznikach dla uczniów Leszczyńskiego Gimnazjum. Do kręgu antycznych osiągnięć leszczyńskiego uczonego dodać trzeba mniej znane komentarze do Prognos Skos, wydane w 1660 roku. Były to komentarze do podstawowego podręcznika Hipokratesa, przetłumaczone z greki przez renesansowego uczonego Anutiusa Fezziusa. Johnston wszedł tu w rolę wydawcy i komentatora, a dzieło zadedykował wybitnym przyrodnikom Janowi Kasparowi Bauchinowi i Adolfowi Worstiusowi. W swym wszechstronnym dorobku ma Johnston również prace poświęcone etyce lekarskiej. Odnotować wypada udział w konsylium lekarskim z 1625 roku, jakie odbyło się w Lesznie w sprawie rzekomych wizji Krystyny Poniatowskiej, co dla późniejszej medycznej praktyki Johnstona musiało być istotnym doświadczeniem. Samo konsylium z punktu widzenia medycyny i prawa było wydarzeniem pionierskim i bezprecedensowym, gdy z medycznej perspektywy orzekano o stanie psychicznym chorej w czasach procesu w oczary. Jan Johnston to postać doskonale zorganizowana, świadoma celu i konsekwentnie do niego dążąca przez całe życie. Warsztat pracy w postaci zasobnej biblioteki, pielęgnowane kontakty ze światem nauki, podróże do drukarni, a nade wszystko świetne wykształcenie i szeroka wiedza pozwalały uczonemu bez kompleksów mieszkać w oddaleniu od ośrodków uniwersyteckich, jednocześnie uczestnicząc w życiu naukowym. Nie marzył o karierze profesora, jego misją było pisanie podręczników, które w jego zamierzeniu być miały zachętą do zdobywania wiedzy i jej samodzielnego poszukiwania, rozbudzania zainteresowań. W tym zadaniu blisko mu było do swego kolegi Jana Amosa Komeńskiego. O roli i kształcie edukacji młodych żywo korespondował z uczonymi z Anglii, pisząc, cytat: na niezbyt trwałych fundamentach ci swoją przyszłość budują, którzy jednocześnie o zreformowanie wychowania młodzieży troskliwie nie zabiegają. Koniec cytatu. Swe pomysły na nowoczesną szkołę przedstawił w programie dla Leszczyńskiego Gimnazjum. Jednocześnie na pewno czerpał inspirację do tego programu z własnych doświadczeń edukacyjnych i licznych podróży oraz tego, co zobaczył za granicą. Pozostaje zastanowić się nad przyczynami czterokrotnego odrzucenia propozycji objęcia katedr na uniwersytetach w Deventer, Frankfurcie nad Odrą, Heidelbergu i Lipsku. Zapewne posada nadwornego medyka, swego niedawnego ucznia, zapewniała lepsze profity niż kariera uczonego uniwersyteckiego i gwarantowała więcej czasu na pracę naukową. Pozwalała również na pozostawanie w czynnej łączności z uczonymi w całej Europie, o czym świadczy korespondencja Johnstona oraz dedykowanie swym dzieł kolegom uczonym. Relacja ta była wzajemna, bo niektóre jego publikacje doczekały się opracowań i komentarzy autorstwa wybitnych badaczy przyrody, by wspomnieć Teofila Boneta czy Johanna Michaelisa. Kluczem do europejskości Johnstona nie było jego pochodzenie, ale postawa, ciekawość świata, pracowitość, śmiałe wykorzystywanie szans, jakie stawiał los na jego drodze i przede wszystkim aktywne uczestnictwo w życiu naukowym ówczesnej Europy. dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dodatkowe informacje na dzisiejszy temat i transkrypcja odcinka na naszej stronie www.podcast.muzeumleszno.pl. Mówiła do Was Kamila Szymańska.
To jest podcast Muzeum Okręgowego w Lesznie.